Struktura książki, słuchajcie, tu zamieściłem 7 rozdziałów, które, jak mówię, nie ja napisałem, ale napisałem to, te rozdziały napisało życie. I pierwszy rozdział dotyczy mentalności założyciela i też kompetencji przedsiębiorcy, po to, żeby zobaczyć też, przejrzeć się w lustrze.
To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju.
Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin.
Cześć. Witaj w 85. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku gościłem Marcina Milkę, z którym rozmawiałem na temat tablicy Kanban, elektronicznej tablicy Kanban do zarządzania projektami i zadaniami w firmie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i przynajmniej przetestowaliście to narzędzie, jeżeli jeszcze z niego nie korzystaliście, żeby zobaczyć jego potencjał. A w tym odcinku będę dzielił się webinarem, a właściwie jego częścią, który odbył się w poniedziałek, 31 stycznia, który zapowiadałem ostatnio w odcinku podcastu, na temat tego, jak mądrze budować firmę i nie zwariować. Koncentrowałem się tutaj na temacie mentalności przedsiębiorcy i menedżera. I oczywiście, jak wspominałem poprzednio, ten webinar jest w kontekście książki, którą wydaję w marcu, o tym samym tytule, jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować, skierowaną do przedsiębiorców i menedżerów z MŚP. Natomiast na tym webinarze poruszałem dwa tematy, takie większe, właściwie trzy. Jeden poświęcony myśleniu, mentalności właściciela i tego, jak powinien podchodzić do budowania firmy, a drugi temat dotyczył myślenia strategicznego w rozwoju firmy i systemowego jednocześnie. Więc pierwsza część tego webinaru właśnie dzisiaj się ukazuje, a następna będzie za tydzień. Następny webinar planowany jest, myślę, że gdzieś tam na koniec lutego, już będzie blisko premier, więc będzie na pewno webinar. Tym razem webinar będzie dotyczył budowania efektywnego systemu pracy, czyli można powiedzieć 4 rozdziału z książki. Będę opowiadał o tym, jak budować efektywny system pracy menedżera. Oczywiście to wszystko w służbie budowania zdrowej organizacji. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania pierwszej części webinaru poświęconemu temu, jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować, koncentracja na mentalności właściciela, na tym, jak myśleć, żeby budować firmę bez zbędnego obciążenia psychicznego. Dzięki, dobrego odbioru.
Chciałbym krótko powiedzieć, słuchajcie, o tym, dlaczego w ogóle ją napisałem. Przede wszystkim dlatego, że chcę ustrzec menedżerów i przedsiębiorców przed uwięzieniem się w złotej klatce. Dlatego, że przez te wszystkie lata, jak spotykam się z menedżerami, to niezależnie z przedsiębiorcami, to mam takie poczucie, że oni rzeczywiście robią bardzo dużo, ale czasami stają się niewolnikami w swojej firmie. Są jej właścicielami, mają duży wpływ na decyzje, ale jednocześnie są niewolnikami. Tutaj, czyli jakby często nie mogą wyjechać na urlop, muszą o wszystkim decydować, no i generalnie nie jest to łatwe. W książce jest 7 rozdziałów, zaraz krótko o nich opowiem. 550 tysięcy znaków, co się zanosi na jakieś 300 stron. No i przede wszystkim zbiera 16 lat moich doświadczeń biznesowych, nie tylko jako przedsiębiorca, no bo ja akurat prowadzę małą organizację, małą firmę, natomiast mam duże doświadczenie ze średnimi MŚP-ami i też z korporacjami, więc tutaj tak naprawdę wkładam moje doświadczenie z działalności swojej, ale też jako konsultant. I myślę, że to może być dla Was też ciekawe i interesujące ujęcie. Słuchajcie, co w tej książce, w ogóle dla kogo napisałem tą książkę? Przede wszystkim dla tych, którzy też planują założenie firmy i nie wiedzą, na co się piszą i nie chcą się władować w coś, czego później będą żałować. Czasami się zastanawiam, kiedy 16 lat temu miał tą wiedzę dzisiaj, czy bym założył działalność, Nie wiem, powiem szczerze, jest to niesamowita przygoda, ale jest to też bardzo dużo wyzwań, więc myślę, że jak ktoś przeczyta książkę przed założeniem firmy, to będzie wiedział, na co się będzie pisał, czy chce się podjąć tego wszystkiego. Druga rzecz to dla tych, którym firma się rozwija i nie panują nad nią, przestali nad nią panować, bo już tyle procesów się wewnętrznie narobiło, że no, po prostu robi się kłopot w zarządzaniu tym całym przedsiębiorstwem, całą firmą, komunikacją i tak dalej. Więc też dla tych, którzy niestety, ale zaczynają zjeżdżać po równi pochyły, czyli biznes albo zatrzymuje się w miejscu, albo wytraca siłę rozpędu. I też po to, żeby zaktualizować wiedzę na temat zarządzania, na temat tego, jak prowadzić firmę, jeżeli utknęło się gdzieś tam w jakiejś trudnej sytuacji. No i w końcu też dla menedżerów, którzy pracują w firmach i zmagają się z sytuacjami kryzysowymi w rozwoju firmy i też chcieliby tą firmę i wnieść do tej firmy coś więcej, pobudzić ją do działania, to też myślę, że tutaj znają pocieszenie w tej książce. Struktura książki, słuchajcie, tu zamieściłem 7 rozdziałów, które, jak mówię, nie ja napisałem, ale napisałem to, te rozdziały napisało życie. I pierwszy rozdział dotyczy mentalności założyciela i też kompetencji przedsiębiorcy, po to, żeby zobaczyć, też przejrzeć się w lustrze, czy ja postawiłem na odpowiednie kompetencje, czy gdzieś muszę się podciągnąć, a z drugiej strony, czy to jest dla mnie właśnie, czy ja chcę pracować i rozwijać w firmie, w swojej firmie, rozwijać swoją firmę. Drugi rozdział, bardzo obszerny, dotyczy strategii firmy, czyli jak i to dzisiaj właśnie będziemy o tych dwóch tematach mówić. Jak rozwijać strategię, jak budować strategię firmy? Tutaj znajdziecie takie 3 kanwy, które mogą Wam pozwolić, pozwolą Wam lepiej jakby zaplanować przyszłość firmy. I to jest strategia firmy taka ogólna, strategia marketingowa, sprzedażowa i kanwa modelu biznesowego. To takie 3 narzędzia, które w tym rozdziale są. Trzeci temat to myślenie systemowe o rozwoju firmy, czyli pokazuje właśnie o tym, jak myśleć o firmie, żeby ją dobrze, świadomie rozwijać na wielu różnych poziomach. Ci, którzy byli na wcześniejszych webinarach, wiedzą, o co chodzi. Pokazuje tam model zdrowia organizacji, jak ją zaprojektować, żeby ona była efektywna. Czwarty rozdział dotyczy efektywnego systemu pracy menedżera i przedsiębiorcy, czyli to, czego bardzo często nam brakuje, czyli takiego poukładania i świadomego zarządzania sobą w czasie, ale też swoją firmą. Piąty rozdział dotyczy kryzysów w rozwoju firmy. I tutaj dotyczy tych sytuacji, które są naturalnie kryzysowe, czyli wraz z rozwojem firmy pojawiają się kryzysy mniej więcej, jak mówię, tak co 2, 3, 4 lata i wtedy musimy je przepracować, żeby mogła firma iść dalej. Oczywiście tu chodzi o to, że zatrudniamy nowych pracowników, przekształcamy firmę w nowe formy prawne i tak dalej, ale też musimy więcej angażować, delegować pracownikom obowiązki, zadania. No tak naprawdę, jeżeli firma rośnie i rozwija się, to cały czas nowe wyzwania przed nami powstają. Właściwie ten poziom cały czas jest trudniejszy, tak? Ta poprzeczka cały czas przed nami jest podnoszona. No i słuchajcie, 6 obszar to zbudowanie świadomości biznesowej pracowników. Tutaj też będę opowiadał właśnie o tym, jak zaangażować ludzi do tego, żeby świadomie weszli w tą organizację, bo pracowali w niej jak swoje. No i 7 rozdział dotyczy organizacji uczącej się, czyli jak rozwijać organizację, jak rozwijać pracowników tej organizacji. No ale już przechodzę do tematu, bo dzisiaj celem tak naprawdę jest przynajmniej częściowo odpowiedź na pytanie, jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. I dlaczego nie zwariować? Dlaczego aż taki mocny tytuł i dlaczego taki tytuł na książkę? Dlatego słuchajcie, że ja myślę, że żyjemy w takich czasach, w których jeżeli nie będziemy bardzo świadomie podchodzić do rozwoju swojego biznesu, nie będziemy go dobrze planować, nie będziemy go aktualizować niemalże każdego roku, niestety możemy szybko wypaść jakby z obiegu. Czy nasza firma może wypaść z rynku. Może nie nadążać za tymi wszystkimi zmianami. Tych zmian jest naprawdę bardzo dużo, więc musimy świadomie podchodzić do rozwoju firmy po to, żeby nie być w tej firmie samemu, żeby nie opierała się ona tylko na naszych barkach, na naszej kreatywności. Bo tak naprawdę ciężar rozwoju firmy, jeżeli tylko skupia się na właścicielach, na jednej osobie czy kilku osobach, naprawdę jest to zbyt dużo. Więc musimy świadomie podejść do rozwoju firmy. Więc przypomnę tylko o trzech rzeczach, o których będę mówił. Zacznijmy właśnie od tego, jak kształtować ten umysł przedsiębiorcy i menedżera. Na co zwracasz uwagę, co jest kluczowe. Później przedstawię Wam strategię, kanwę strategii firmy. Pokażę, że to nie jest takie skomplikowane. Dam Wam narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli samodzielnie już teraz myśleć o strategicznym rozwoju firmy. No i na koniec podsumuję to w kontekście systemowego podejścia do rozwoju firmy, które rzeczywiście daje kopa i właśnie pozwala tą firmę, w cudzysłowie, zaszczepić na te wszystkie trudne sytuacje, które firmę czekają. Co jest zresztą, mówię, zawsze naturalnym elementem rozwoju firmy. Chciałbym zacząć od umysłu i przedsiębiorcy menedżera. Uwielbiam ten obrazek. Bardzo często, jak patrzymy na siebie jako menedżerów, jako przedsiębiorców, no to widzimy w lustrze takiego Indiana Jonesa, bohatera. Ale bardzo często jest tak, że o wielu rzeczach gdzieś jednak po drodze nie wiemy, nie pamiętamy, a czasami nie zdajemy sobie sprawy, w którym miejscu jesteśmy, co powinniśmy, co moglibyśmy jeszcze zrobić. I to jest naturalne. W tych czasach, w których żyjemy, rzeczywiście tak jest, że ten level jest po prostu coraz bardziej podniesiony, bo musimy wiedzieć coraz więcej o marketingu, o sprzedaży, o automatyzacji, tak? O robotyzacji firmy, jeżeli mamy firmę produkcyjną, o systemach IT typu CRM, ERP. Tutaj firmy są bardzo często jeszcze zagubione, jak to wdrażać i potrzebują wsparcia z zewnątrz, a często tego wsparcia nie mają. Więc musimy tak naprawdę spojrzeć w lustro i przyjrzeć się sobie, kim tak naprawdę jesteśmy. I ja uwielbiam tutaj powiedzenie, które usłyszałem u Adizesa, takiego konsultanta rozwoju organizacji, który powiedział: jeżeli coś jest nie tak, to spójrz w swojej firmie, to spójrz w lustro, ale jeżeli wszystko działa dobrze, to spójrz za okno i zobacz, co ci sprzyja, że dobrze to funkcjonuje. Czyli innymi słowy, nie bądź ego-menedżerem, nie bądź ego-przedsiębiorcą, tylko patrz na firmę uczciwie i przyglądaj się swoim kompetencjom uczciwie, takie jakie one są, i rozpoznaj braki. Im szybciej rozpoznasz, tym szybciej będziesz mógł zacząć działać. I teraz na pewno widzieliście wielokrotnie ten obrazek, że wiele firm zaczynało, największych firm zaczynało w garażu. Czyli Apple, Google, Amazon, największe firmy świata. Prawie każdy, jakbyście spojrzeli na swoje firmy, można powiedzieć, że podobnie. Natomiast prawdą też jest to, że nie z każdego właściciela ten garaż wyszedł. Czyli my budujemy, rozwijamy często bardzo duże firmy, ale myślimy cały czas, jakbyśmy mieli małą firmę, która mieści się w garażu. Że chcemy podejmować i wszystkie decyzje działać w taki sam sposób, jak było to na początku, że była taka fajna, cały czas świetna atmosfera, żeby ludzie się rozumieli niemalże bez słów. Niestety, ale tak się nie wydarzy. Tak się niestety nie wydarzy. Im więcej ludzi, im więcej wyzwań, tym musimy myśleć bardziej systemowo, planowo i systematycznie. Więc musimy bardzo mocno zacząć pracować nad swoją głową. I musimy się tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, które odpowiedział już między innymi Michael Gerber w książce Mit Przedsiębiorczości. Też do tej książki się odwołuje w swojej. Kim tak naprawdę chcesz być? Czy chcesz być specjalistą? Czy chcesz być, czyli osobą, która po prostu jest, nie wiem, na przykład świetnym programistą? Na przykład Bill Gates był programistą. Czy chcesz być menedżerem? Czy chcesz zarządzać tymi programistami? Czy chcesz być przedsiębiorcą, który tworzy oprogramowanie które ludzie będą, tworzy firmy, która tworzy oprogramowanie, które będzie kupowane chętnie przez ludzi. I teraz odwołuję się do swojego doświadczenia, bo ja tak naprawdę, kiedy zakładałem firmę, to tak naprawdę chciałem być specjalistą. Ale że nie mogłem znaleźć pracy jako specjalista, no to stwierdziłem, no dobra, to założę firmę, żeby robić to, co lubię. I w pewnym momencie, kiedy zaczynałem firmę rozwijać, doszedłem już do takiego, już mieliśmy naprawdę około 20 osób, ja sobie zdałem też sprawę, że ja nie chcę być takim menedżerem, który tym wszystkim zarządza. Że okej, rola przedsiębiorcy mi leży, ale tak naprawdę w dużej mierze ja chcę być specjalistą, czyli osobą, która po prostu pomaga innym firmom, realizuje usługi, wchodzi w rolę trenera, coacha, czy mentora, czy konsultanta i z tego tak naprawdę czerpię radość, satysfakcję. I to jest jakby clue mojej pracy. Tak? Natomiast wpadłem w taką pułapkę, że nagle zajmowanie się firmą, rozwojem, różnymi sprawami związanymi z firmą dawało mi tyle czasu, że brakowało mi czasu na te działania specjalistyczne, dla których zakładałem firmę. Jak sobie zdałem z tego sprawę, to naprawdę było dla mnie otrzeźwienie. I teraz pytanie, jak to jest w waszym przypadku? Czy tak naprawdę chcecie być, kim chcecie być? Czy chcecie być przedsiębiorcą, menedżerem, czy specjalistą? Tak naprawdę w praktyce gdzieś można powiedzieć, że łączymy te trzy role prowadząc biznes, tylko właśnie musimy jak najszybciej wychodzić z roli specjalisty, żeby stać się menedżerem i żeby później stać się przedsiębiorcą. I teraz spójrzcie teraz, kim wy chcecie być, kim jesteście teraz, gdzie chcecie zmierzać. Wielu właścicieli firm marzy o tym, żeby właśnie odciąć się od operacji, czyli od tego właśnie wykonywania pracy specjalistycznej. Chcą już przestać, żeby ludzie przychodzili z problemami, chcą już oderwać się od zarządzania i chcą właśnie wejść w tą rolę przedsiębiorcy, który właśnie kreuje wizję, wyznacza cele i dalej jakby buduje firmę, ale zupełnie z innego poziomu. Tylko bardzo często utykają albo na specjaliście, albo jeszcze w roli menedżerskiej. Teraz spójrzcie na to, jak jest u was. Czy to jest ok, jak jest teraz, czy chcecie to zmienić, czy chcecie w tej którąś z tych ról z siebie wyrzucić, a zająć się bardziej menedżerem, czy bardziej przedsiębiorcą. Oczywiście wraz z rozwojem firmy skala problemu się tutaj zwiększa, tak? I robią się coraz większe wyzwania. Natomiast jeżeli chodzi o rolę przedsiębiorcy, jeżeli dążymy do tej roli, to ja tutaj uwielbiam przywoływać chyba już tak jak zdartą płytę cytat ze Steve'a Jobsa, który mówił: zatrudniaj ludzi po to, żeby oni mówili ci, co masz robić, albo co robić w firmie, a nie żeby mówić im, co mają robić. Czyli budować i przyciągać taką organizację, żeby ludzie budowali ją przy twoim przywództwie, przy twoim jak najmniejszym operacyjnym zaangażowaniu. Więc musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie ma nic złego w tym, żeby być specjalistą, żeby być menedżerem w swojej firmie i to jest wszystko ok, tylko pytanie, co my chcemy? No i idziemy dalej. Jak mówimy o mentalności i o rozwijaniu firmy, żeby nie zwariować, to musimy sobie powiedzieć wprost, sam wszystkiego nie zrobię, sam wszystkiego nie jestem w stanie zrobić. Więc musisz rozwijać kompetencje delegowania i zatrudniania odpowiednich osób. Jeżeli tego nie zrobisz, to tak naprawdę będziesz tym najczęściej najlepszym specjalistą w swojej firmie, do którego wszyscy będą przychodzić po poradę. Będziesz się czuł świetnie, bo na wszystkie pytania będzie znał odpowiedzi, ale ludzie nie będą się rozwijać. Więc odpowiem na to w dalszej części, ale musimy budować strategicznie, mieć takie strategiczne podejście do firmy, żeby to ludzie realizowali oddelegowane cele, które sprzyjają strategii, którą ty wspólnie z nimi albo samodzielnie wyznaczasz, albo wspólnie z zespołem kierującym. No i temat rekrutacji, bo też krótko o nim chcę powiedzieć. Musimy nauczyć się tego jako menedżerowie, jako przedsiębiorcy, żeby przyciągać do firmy ludzi, którzy będą się po pierwsze utożsamiać się strategią, po drugie będą pasować do kultury organizacyjnej, a nie będą osobami, które są przypadkowe i tylko chcą pracować w tej firmie, bo szukają pracy. Jeżeli nie będziemy przykładać dobrej wagi do rekrutacji, niestety, ale prędzej czy później firma się wypali wewnętrznie. Więc musimy się naprawdę mocno uczyć jako przedsiębiorcy rekrutacji po to, żeby przyciągać odpowiednich ludzi, ale też poprzez strategię, którą się tworzy, też zachęca ludzi, żeby chcieli z wami stworzyć coś fajnego, coś dużego, żeby chcieli do was dołączyć, żeby chcieli pracować w takiej firmie, jaką wy tworzycie. Czyli w takiej firmie, która też zainspiruje ich do działania, do zwiększonego wysiłku. I kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to, że pracując w firmie, budując firmę, musimy nastawić się na to, że problemy są częścią, rozwiązywanie problemów, przekraczanie wyzwań, mierzenie się z wyzwaniami, to jest taki chleb powszedni. Jeżeli nie lubisz problemów, nie lubisz przekraczać swoich ograniczeń, to niestety, ale nie będziesz szczęśliwy jako przedsiębiorca, bo każdy, kto funkcjonuje w polskiej rzeczywistości, ale nie tylko w polskiej myślę, kto ma do czynienia chociażby z Polskim Ładem, wie, że przed tym była pandemia, przed pandemią jeszcze było coś innego. Po pandemii mamy Polski Ład, a po Polskim Ładzie przyjdzie hiperinflacja i po prostu idzie naprawdę zwariować. Więc to nie jest tak, że my sobie coś wymyślimy i to będzie pięknie funkcjonować. Będzie to tak, jak na tym drugim obrazku. Po prostu problemy będą i będą niemałe. Jeżeli mamy pracować w firmie, swojej firmie, tworzyć tą firmę i być cały czas sfrustrowanym tym, że mamy trudności, mamy problemy, to zastanówmy się, czy my chcemy coś takiego robić. Musimy sobie świadomie na to odpowiedzieć. Bo jeżeli utkniemy, tak, i będziemy tylko narzekać, że źle, że ludzie przychodzą z problemami, że cały czas ktoś tam coś tutaj dorzuca nowego, że muszę poznać nowy system, że muszę wdrożyć nowy system, że muszę wymyśleć nowy problem, nowy produkt, a ten nowy produkt to jest problem, bo przy wdrożeniu będą kolejne problemy. Tak? I muszę poświęcić, oprócz tej całej roboty, którą mam, to muszę poświęcić jeszcze energię na wytworzenie tego nowego produktu. Więc jeżeli nie lubię problemów, nie czuję się dobrze z rozwiązywaniem problemów, to muszę się zastanowić, czy to jest dla mnie, czy prowadzenie firmy jest dla mnie. Kolejna rzecz, o której chcę koniecznie powiedzieć, to żyjemy w już to wielokrotnie mówiłem, ale musimy zadbać o dopływ wiedzy do firmy. Ja mam takie dość osobiste doświadczenie. No, pracuję w branży szkoleniowej, doradczej i trochę czytam, trochę się inspiruję, dużo jakby też oglądam różnych firm, różnych branż. I powiem szczerze, że gdybym tylko siedział w swojej jakby kanciapie, zamknięty na nowe idee, na nowe pomysły, na nowe sposoby funkcjonowania, to prawdopodobnie stanąłbym w miejscu i okej, firma by się jakoś by się kulała, ale nie miałbym tylu pomysłów na pewnie nigdy bym nie prowadził takiego webinaru, po pierwsze, na przykład. Nie pisałbym książek, nie pisałbym, nie tworzyłbym aplikacji, którą też aktualnie gdzieś tam tworzę. I pewnie sobie bym pracował na tej sali szkoleniowej, robił sobie różnego rodzaju ciekawe szkolenia, mniej ciekawe, jakoś by się funkcjonowało. Natomiast jestem zwolennikiem tego, że muszę cały czas, żeby móc rozwijać innych, cały czas muszę dostarczać nowej wartości swoim klientom, odbiorcom. I tak myślę, że jak prowadzimy firmę, też musimy zadbać o dopływ nowych informacji, ciekawych informacji do swojej głowy, żebyśmy mogli przetransformować na swój biznes, żeby dać klientom lepsze doświadczenia, lepszą wartość swoimi produktami, żeby odpowiedzieć na potrzeby, których być może oni jeszcze nie mają, czyli wykreować jakieś potrzeby. Więc tutaj naprawdę muszę zadbać o dopływ tej wiedzy do swojej firmy. I kolejna rzecz, której brakuje przedsiębiorcom, moim zdaniem, to bardzo często jest do pewnego etapu, jak się z tego takiego błędnego koła nie wydobędą. To jest brak czasu na myślenie o rozwoju firmy. Żeby zrobić jakiś warsztat strategicznego rozwoju, żeby popytać klientów, porozmawiać z nimi, zapytać, czego potrzebują, czy są zadowoleni z naszej współpracy. I takie myślenie o rozwoju firmy jest bardzo mocno pobudzające do działania. Jeżeli nie mamy czasu, bo cały czas jesteśmy zarobieni operacyjnie, to nasza firma gdzieś tam po prostu zastyga, tak? Jakby staje się coraz bardziej sztywna. A można powiedzieć, że dług technologiczny, czyli można powiedzieć takie brak aktualizowania usług, brak aktualizowania systemów, odkłada się jak smoła odpalenia papierosów w płucach. Tak? To powoli, powoli rośnie, na razie jest niezauważalne, ale później może spowodować choroby różnego rodzaju, tak? I zawał serca, i w końcu śmierć. Więc musimy znaleźć czas na myślenie o rozwoju. I teraz chciałem was zapytać, czy macie czas, przynajmniej godzinę w tygodniu, żeby pomyśleć o rozwoju swojej firmy, żeby stanąć z boku, czasami wejść w rolę klienta tej firmy i zastanowić się, czy wszystko dobrze, fajnie działa. Tak jak, słuchajcie, w tym programie Szef jak Szpieg, czy tam po polsku to się chyba inaczej nazywa, gdzie właściciele swoich firm zatrudniają się przykrywką, tak, w przebraniu, zatrudniają się w swoich firmach i zaczynają w nich funkcjonować. Świetne doświadczenie, polecam wam, w Polsce to jest Kryptonim, że polecam wam ten program. Ale też warto tak pomyśleć o swojej firmie, że jak by to było, gdybym ja wszedł w rolę klienta w swojej firmie. I kolejna rzecz, o którą musimy zadbać, to musimy mieć sparring partnera. No właśnie, do tego brakuje czasu. Ja myślę, że wielu firmach właśnie brakuje czasu na myślenie. Jest nawet taka książka chyba Andrzeja Jeznacha, Szef, który myśli, czy szef, który ma czas. A jeżeli nie możemy sami się zmobilizować do myślenia, to powinniśmy mieć sparring partnera, czyli jakiegoś coacha, trenera, konsultanta, który z wami będzie ten biznes budował. Ja osobiście mam takie osoby, z którymi zaczynam tworzyć aplikacje, bo ja nie jestem ze świata IT, chociaż trochę się znam na tym, ale nie potrafię jakby stworzyć aplikacji. Więc zaprosiłem do współpracy konsultanta, który mi tą aplikację pomoże zbudować i wprowadził mnie w meandry właśnie tego tworzenia tychże aplikacji. I teraz jakbym miał sam to robić, to pewnie popełniłbym dziesiątki błędów więcej niż dzięki wsparciu tej osoby. I tak staram się zresztą działać w wielu różnych obszarach. Jak mam jakiś problem, to nie staram się do wszystkiego jakby dojść samemu, tylko staram się znaleźć wsparcie. Czy to w kontekście coachingu, czy to w kontekście właśnie konsultingu, a nawet jeżeli potrzeba, to i psychologa, tak? Bo czasami problemy się tak zwalają na głowę, że potrzebujemy normalnego wsparcia psychologa, więc nie wstydźmy się tego. Znajdźmy kogoś, z kim możemy spoza firmy porozmawiać, żeby ta osoba spojrzała na te nasze problemy, na te nasze wyzwania trochę z innej perspektywy. I tego nam bardzo często brakuje, bo bardzo często jesteśmy w swojej firmie samotni, tak? Nie mamy tego punktu odniesienia, nie mamy innej perspektywy z innych biznesów, bo tak jesteśmy zagonieni. Dariusz, nigdy nie rób tego, co inni mogą zrobić za ciebie. Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. W kontekście delegowania, w kontekście rozwijania firmy. To jest bardzo fajny cytat. Dziękuję ci za niego. Więc dobrze mieć takiego sparring partnera, dobrze mieć, nie wiem, jakiegoś trenera, coacha, tak jak każdy sportowiec, tak? No, czy to Robert Lewandowski, czy to Iga Świątek, czy każdy inny sportowiec ma swojego trenera, który pomaga mu spojrzeć na ten trening, na wyniki z innej perspektywy. A w sporcie to już w ogóle, bo są trenerzy, trener główny, trener od bramkarzy, trener od pomocników pewnie, od napastników, jeszcze trener mentalny, psycholog. Zobaczcie, to pokazuje, że żeby osiągać wyniki, nie można być samemu. nie powinno się być samemu, powinno się właśnie szukać wsparcia, nie zamykać się na to wsparcie, a wydaje się, że to wsparcie, chociażby takie, że korzystamy z usług różnego rodzaju, czy chociażby oglądając jakieś, słuchając podcastów, oglądając filmy na YouTube, tego też jest bardzo dużo. Słuchając, inspirując się tymi treściami, możemy dużo, dużo już osiągnąć. Podsumowując tą mentalność przedsiębiorcy, chcę wymienić 8 takich kluczowych punktów, które myślę, że są kluczowe do tego, żeby firmę rozwijać i na które powinniśmy stawiać jako, my jako przedsiębiorcy. Pierwsza rzecz to jest inteligencja finansowa. Nie mówiłem o tym wcześniej, ale myślę, że musimy bardzo świadomie przyglądać się temu, jak sprzedajemy, co sprzedajemy, na jakich marżach sprzedajemy, w co warto zainwestować, jakie produkty są dzisiaj dobre, a jakie będą w najbliższym czasie dla firmy dobre, żebyśmy mieli pod kontrolą koszty. No i to jest trudne, no mieć takiego czuja biznesowego, tak? Wiedzieć, gdzie jest interes, ale gdzie są pieniądze, ale inteligencja finansowa jest potrzebna. Ale oczywiście ona nie wystarczy, bo musimy się jednak przygotować na to, że będziemy przeżywać dużą dawkę stresu i podejmować dużo ryzyka. A im większa firma, tym większe ryzyko. Więc myślę, że tutaj, żeby nie zwariować, potrzebujemy w sobie wykształcić tą odporność na stres, a przede wszystkim zadbać o swoją głowę, żeby właśnie nie trzymać wszystkiego w sobie. Bo to myślę, że jest bardzo częstym problemem, tak? Że my za dużo trzymamy w sobie, za dużo chcemy sami. Trzecia rzecz, musimy się otworzyć na zmiany w VUCA świecie, czyli takim świecie złożonym, nieprzewidywalnym, bardzo zmiennym. Bez otwartości na zmiany we współczesnym biznesie bardzo trudno przetrwać. Musimy dopuścić, jeżeli prowadzimy firmę dłużej, musimy świeżą krew wpuścić do biznesu. Kolejna kompetencja to zdolność delegowania, którą pięknie tutaj ujął w sentencji Dariusz. Że właśnie musimy nauczyć tego delegowania, znaleźć ludzi, którzy lepiej będą robić to, co my robimy. Piąta rzecz to umiejętność zarażania wizją i angażowania innych ludzi do tego, żeby realizowali wspólnie z wami cele. Żeby pokazywać ludziom dalej, tak? Żeby co jest dalej, gdzie my dążymy, co my chcemy dać jako organizacja swoim klientom. Szósta rzecz, którą musimy rozwijać, to zachowanie równowagi między celami a relacjami. Mam tutaj na myśli to, że bardzo często prowadząc firmę, tak popadamy, czy wchodzimy czasami w trudne relacje, toksyczne relacje, które nam utrudniają koncentrację na celach, na wynikach. Nie jesteśmy do końca szczerzy ze sobą, nie jesteśmy otwarci na feedback w dwie strony, więc musimy zadbać o to. Więc wracając, musimy zadbać o te relacje, o równowagę między relacjami a celami. No i kolejna rzecz to jest myślenie strategiczne i koncepcyjne, które ja osobiście widzę w znikomej części w organizacjach. No może akurat to jest moja mapa, że ja się spotykam z firmami, gdzie bardzo często nie ma strategii tego myślenia strategicznego, a jest takie bieganie z pustą taczką i takie gonienie za wiązaniem końca z końcem. Musimy się tego nauczyć, żeby lepiej się skoncentrować na tym, na swoim biznesie. Ósma rzecz, ostatnia, organizacja pracy własnej. Jeżeli nie będziemy dobrze zorganizowani my jako przedsiębiorcy, jak menedżerowie, to w 90% przeniesiemy ten brak organizacji i chaos na organizację. Organizacja, można powiedzieć, jest odbiciem naszego ja, naszego tego, kim jesteśmy. Jeżeli my jesteśmy chaotyczni w swoim działaniu, to bardzo prawdopodobnie będziemy tworzyć organizację, w której gdzieś tam w którym momencie chaos zapanuje.
Dziękuję za wysłuchanie 85. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że tematy, które tutaj poruszałem, a są częścią książki, są dla Ciebie interesujące i będziesz miała okazję sięgnąć do tej lektury. Na pewno o wszystkim będę informował na łamach tego podcastu, ale też w social mediach. Specjalna na pewno promocja się pojawi dla odbiorców webinarów, dla odbiorców newslettera czy dla słuchaczy podcastu. Chciałbym, żeby ta książka trafiła do jak największej rzeszy odbiorców, ponieważ chcę ustrzec ich przed popełnianiem błędów, które ja popełniłem, ale popełniają też inni przedsiębiorcy w drodze do budowania zdrowej firmy. No i przede wszystkim po to, żeby oszczędzić pieniędzy, które po drodze można przepalić. W przyszłym odcinku, druga część, będzie ona na temat tego, jak budować strategię firmy w połączeniu z myśleniem systemowym. Mam nadzieję, że równie będzie on dla Was interesujący. A tymczasem oczywiście zapraszam do tego, żeby kontaktować się ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, śmiało piszcie. Jeżeli chcecie, możecie zapisać się na newslettera. Zapraszam na stronę ark-doradztwo.pl. Jak troszkę na niej pobędziecie, będziecie mogli się zapisać na newslettera i otrzymywać mniej więcej co około tydzień, tak planuję przynajmniej od tego roku, wiadomości z najnowszymi informacjami, podcastami, artykułami czy treściami, które mogą Was zainteresować. A tymczasem oczywiście zapraszam do subskrybowania tego podcastu w Waszej ulubionej aplikacji, dodawania komentarzy, oceny pozytywne oczywiście. No i cóż, dzielcie się tymi wiadomościami z kimś, kto ich potrzebuje w swojej codziennej pracy, kto może utknął w swoim biznesie i potrzebowałby świeżego spojrzenia. Może ten podcast w jakiś sposób go zainspiruje. A tymczasem dzięki, wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.